Teksas to stan umysłu, będzie nas przekonywać Artur Owczarski w aktywnej sobocie do godziny 8. Aktywna sobota w RDC, zapowiadany Artur Owczarski. Znają państwo Artura bardzo dobrze, no bo jak można nie znać Artura? A teraz sobie wymyślił, że Teksas to stan umysłu. Ja nie wiem, czy on sobie to wymyślił teraz, ale teraz właśnie to ja trzymam w ręku tę książkę pod takim tytułem Teksas to stan umysłu i taki okropny wąż na okładce. No naprawdę, dlaczego wąż na okładce?
Witam serdecznie. Ogrzechotniki, czyli ten wąż, którego widzisz, to bardzo popularne zwierzę w Teksasie.
Tak? I wyjdę z domu i on mi pod nogami będzie pełzł?
Jak mieszkasz na wsi, to masz na to szansę, dlatego dobrze mieć szpadel pod ręką. Jak pójdziesz z psem na spacer w dzikie rejony, też. Ale jak wyjdziesz na miasto po kawę, to raczej marne szanse.
No ponieważ zaczęłam od tych grzechotników, to już, żeby skończyć o tych grzechotnikach, drążę dalej. A gdzie można obejrzeć Dojenie grzechotników? Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, bo ja się dowiedziałam z książki Artura, Teksas to stan umysłu, że grzechotniki się doi. Cóż to za wynalazek?
Tak, dokładnie tak. Tak samo jak krowy, tylko grzechotniki doimy z jadu. A Płytło to jest największy na świecie festiwal grzechotników. Odbywa się w pierwszą czy w drugą, już nie pamiętam, sobotę, weekend marca od ponad 60 lat. I tam łapie się do kilku tysięcy węży, natomiast przywozi je się do Sweetwater. Tam są dojone, mierzone, ważone, a następnie zabijane.
No w Teksasie to lubią zabijać. Ale nie będę się mądrzyć, nie byłam w Teksasie. Książka mi się podoba, jak zawsze książki Artura są ciekawe nie tylko ze względu na treść, ale ze względu na szatę, nie trasę, tylko szatę graficzną i zdjęcia. I na przykład tu jest takie zdanie, które właściwie można od niego zacząć i skończyć, a Artur będzie opowiadał. No więc ja cytuję Artura. Bycie Teksańczykiem to styl życia, myślenia, mówienia, zachowania i postrzegania świata. Teksańskie tradycje to nie elementy skansenu, przywoływania historii, to teraźniejszość na stałe osadzona w umysłach mieszkańców. No i teraz możemy 24 godziny rozmawiać tylko o tych dwóch zdaniach. To od czego my właściwie zaczniemy?
Mówią, że na przykład do tych grzechotników, a że w oczach osoby, która żyje gdzieś na rancho i dzieciaki się bawią pod domem, wąż w trawie jest problemem. Tak samo jest problemem dla ranchera, który ma krowy. Kiedyś, dawno temu, ludzie stwierdzili w tamtej akurat miejscowości, że należy raz do roku zapolować na grzechotniki i oczyścić teren wokół miasta. Ale mimo tych starań od kilkudziesięciu lat populacja węży się nie zmieniła. Co do sposobu myślenia, to oprócz podejścia do grzechotników masz prawo do posiadania broni, które jest wrośnięte w serca. Jak najbardziej tylko można sobie to wyobrazić, ze względu na tradycję i kulturę, i historię przede wszystkim, no bo na początku musieli bronić się przed Indianami, później musieli bronić się przed przestępcami, tak jak do dzisiaj to jest. A jeżeli mieszkasz na rancho, które jest blisko granicy i najbliższy posterunek policji jest godzinę jazdy do twojego domu, no to zrozumiałe jest, że chcesz mieć swój pistolet. A oprócz tego są bardzo gościnni, bardzo otwarci, a bardzo uśmiechnięci, opiekuńczy, z drugiej strony buńczuczni, trochę zarozumiali, patrzący z góry na resztę Stanów, a już na pewno na rząd federalny. I mają jeszcze to poczucie wyjątkowości wynikające z dwóch względów. Gdyby nie Alaska, która dołączyła później, to można by o Teksasie powiedzieć, że jest największym amerykańskim stanem. Jako jedyny ma niezależną sieć energetyczną. Jako jedyny był niezależnym krajem, który przystąpił do Unii na równych zasadach. A flaga Teksasu ma prawo powiewać na tej samej wysokości co flaga amerykańska. Czyli byli krajem, wywalczyli sobie niepodległość pod rządów Meksykanów, a następnie po kilku latach dołączyli do Unii na równych prawach. Można by opowiadać całymi godzinami. Przemysł kosmiczny jest Teksasu. Wszystkie firmy dzisiejsze, które zajmują się prywatnym podbojem kosmosu, Elon Musk, Amazon, a mają swoje siedziby w Teksasie. Pierwsze słowo wypowiedziane na Księżycu to Houston, czyli teksańskie miasto. Szkolenia kosmonautów odbywają się w Teksasie. A jest też drugie oblicze stanu, czyli stolica Austin, która stała się drugą doliną krzemową w USA. Bardzo dużo Kalifornijczyków przenosi się do Teksasu ze względu na niższe koszty życia, a firmy, największe firmy działające w sieci i w ogóle komputerach mają swoje siedziby właśnie w Austin, które jest bardzo kosmopolityczne. I mówi się, że obcych poznaje się po tym, że ktoś idzie w kapeluszu i w butach kowbojskich, bo jest to miasto młodych i miasto kulturowo bardzo, bardzo kosmopolityczne z mieszkańcami całego świata, którzy ściągani są tam do pracy.
No to ja teraz patrzę na Artura Owczarskiego w kapeluszu oczywiście, no bo jak o Teksasie, to jak bez kapelusza? No musi być o kapeluszu. I teraz państwu przeczytam to, a właściwie przypomnę, ponieważ nie pierwszy raz się z Arturem spotykamy, ale jak będziemy rozmawiać o Teksasie, to ta informacja napisana na okładce książki jest bardzo ważna. Przypominam, Artur Owczarski podróżuje po świecie od ponad 20 lat. Jego ulubione kierunki to Chiny i Stany Zjednoczone. Po wielu podróżach do Stanów Zjednoczonych Ameryki powstały książki Droga 66, rozmawialiśmy o niej w aktywnej sobocie, Droga Matka o historii, legendzie podróży, no i teraz Teksas to stan umysłu. Honorowy mieszkaniec miasta Bandera, drugiej najstarszej polskiej osady w USA i oficjalnej światowej stolicy kowbojów. Brał udział w regatach na Karaibach, zwiedzał klasztory buddyjskie w Himalajach i przejechał kilka tysięcy kilometrów szutrowymi drogami w paru afrykańskich krajach. Przemierzył odległe od cywilizacji obszary pustyni Gobi. Motorowodniak, podkreślam trzy kreski. Motorowodniak, a dlaczego podkreślam? No bo wiadomo, to kształtuje charakter. Przedsiębiorca, no i co też ważne, to też kształtuje charakter. Tata trójki dzieci. Wracamy do Teksasu. Co to znaczy teksański sposób myślenia, zachowania i postrzegania świata?
George Bush na jednej z konwencji wyborczych, jak startował na prezydenta, powiedział, że niektórzy mają mnie za zarozumialca, ale w Teksasie nazywamy to chodzeniem. Wtedy parę osób z Teksasu z kapeluszami wstało i zaczęło klaskać. Tak są właśnie odbierani Teksańczycy w Stanach. Czy są to ludzie wyniośli, a patrzący na innych z góry. Ale to po pewnym czasie wypozna się tych ludzi, staje się na początku zabawne, a potem wręcz ja osobiście czuję do tego sympatię, bo oni jednocześnie są bardzo otwarci, bardzo gościnni. Jeżeli jeden z pisarzy piszących o Teksasie napisał, że zapraszamy tutaj najsilniejszych, najmądrzejszych, najbystrzejszych i tych, którzy potrzebują dużo miejsca, żeby rozprostować nogi. Takie są.
Mnie najbardziej zafascynowało to, bo my w Polsce mamy z tym problemy. Teksańskie tradycje to nie elementy skansenu, przywoływania historii. To jest teraźniejszość na stale osadzona w umysłach mieszkańców. U nas niestety my na naszą tradycję często bardzo patrzymy właśnie jak na skansen.
Dokładnie. I w czym to się przejawia? Weźmy małą miejscowość, o której wspomniałaś, czyli Banderę. W piątek czy w sobotę, czasami w środę, nie trudno spotkać mieszkańców, którzy w lokalnym barze spotkają się z własnymi gitarami, siądą gdzieś z boku i będą sobie śpiewać piosenki country. To tak jak my byśmy śpiewali swoje przyśpiewki ludowe. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Widać ludzi, którzy niekoniecznie pracują przy bydle, jeżdżą konno na co dzień, ale potrafią przejść się po mieście w kowbojkach, w ostrogach. Chodzą w strojach tradycyjnych, czyli kapelusze i kowbojki. I to niekoniecznie ludzie pracujący w polu, ale ludzie jeżdżący do biura. I takich przykładów jest mnóstwo. I to jest właśnie ta tradycja, która jest żywa, a nie jest tylko skansenem. No bo dzisiaj większość kowbojów dosiada pick-upów, a nie koni.
No ale mają rodeo. Bez rodeo żyć nie mogą.
Nie mogą. Mają swój sport. I ostatnio jeden z czytelników zapytał mnie, dlaczego nie napisałem o futbolu amerykańskim albo o koszykówce, albo bejsbolu. Powiedziałem, no, że książka ma swoją objętość i nie można jej w nieskończoność rozciągać. A jednak sportem, który najbardziej jest wrośnięty w tradycję teksańską, jest rodeo.
Próbowałeś?
Nie. Myślę, że szybko bym się pożegnał z tym światem. Ale patrząc na to, co oni robią, stwierdziłem, że u nas troszeczkę mit kowboja jest taki zbudowany przez westerny amerykańskie.
No
i niekoniecznie są to, czasami są to twardziele, a czasami są to elegancko ubrani goście, którzy jadą sobie na konie. Natomiast gdy przyjrzeć się, co trzeba umieć, żeby wykonywać ten zawód, to jest dla twardzieli. Są naprawdę twardziele. Zestawiłbym ich na równi z zawodnikami rugby, gdybym miał organizować bójkę w barze.
Uwaga! Czytam fragment Artura, strona 112. Hood chodzi po mieście ubrany jak kowboj. Powiedzenie, że przebrany za kowboja byłoby obraźliwe, bo to nie jest przebranie. On taki jest. Kowbojskie buty wyciągnięte na zewnątrz spodni, koszula, dżinsy, kapelusz i ostrogi. Wysoki i postawny, przestępuje z nogi na nogę, jakby siedział w siodle. Zawsze nosi mały kozik za pasem, a jak siedzi w knajpie, to skręca sobie papierosy z duńskiego tytoniu. Twierdzi, że są dużo zdrowsze i lepsze, a zwyczajnych nie pali, bo są dla niego obrzydliwe. Zacytowałam specjalnie, ponieważ przedstawiasz w tej książce bardzo wielu fascynujących ludzi. I on należy do... Jeden z nich to jest.
Tak, to jest niezwykłe. Udało mi się spotkać ludzi. Ja przed wyjechaniem do Teksasu kilkukrotnym, około 5 miesięcy robiłem research w Polsce. Pisałem maile, czytałem. Udało mi się dotrzeć do postaci, które są naprawdę niezwykłe. Wspomniany Hood dojechał na koniu do Calgary w Kanadzie, z Bandery w Teksasie. To jest 4000 kilometrów. Tak jakbyśmy dzisiaj wsiedli na konia w Warszawie i pojechali gdzieś za portugalską Lizbonę. Biorąc pod uwagę, że prerii już otwartej nie ma, są rancza poprzecinane ogrodzeniami grutu kolczastego, są autostrady, domy, miasteczka, jest to logistyczne wyzwanie, zajęło im to pół roku. A poznałem ludzi, którzy zawodowo zajmują się grzebaniem zwierząt gospodarskich, które umrą, zdechną, a których nie wywozi się gdzieś w niewiadomym kierunku, tylko grzebie się na ranczach. A jest to też logistyczne wyzwanie, no bo wykopać dół dla tonowego byka to nie jest taki hop-siup. A mamy ludzi, którzy na co dzień przebierają się za kowbojów i występują gdzieś na mieście, zabierając ludzi. Jest tych postaci bardzo dużo.
Znowu zacytuję pewną panią, która ma na imię Mary. Zresztą bardzo mi się podobało zdjęcie. Na zdjęciu Hood Gibson siedzi na koniu i w ręku trzyma strzelbę do góry. To jest jego zdjęcie. Widzimy jego plecy. I Mary napisała...
Odchodzący ku zachodowi słońca.
No właśnie. Mary napisała w książce o swoim przyjacielu. Hood ma umiejętność przyciągania do siebie ludzi i daje im kredyt zaufania, aby odważyli się marzyć razem z nim. Pod koniec dnia... Tylko głupcy, niewinni o czystym sercu i marzyciele nigdy nie wątpią. Tylko ci, którzy pozwolą sobie na pełną wolność w myśleniu i mają jaja, aby przekuć marzenia w rzeczywistość, są w stanie zrozumieć, jak można zechcieć przejechać na koniu 2500 mil i tego dokonać. Tak pisała Mary z Teksasu.
Tak, ja pisałem całą jej książkę i to zdanie mnie bardzo dotknęło, bo ono zawiera, to jest kwintesencja Hooda. Taki właśnie jest. Jest niesamowitym oryginałem, ale jaki trzeba mieć charakter, jak wielkim być marzycielem, a jednoznacznie twardym człowiekiem, żeby dokonać czegoś.
No to honorowy obywatelu Bandery. Jedziemy do Bandery. I tu jest oczywiście masa zdjęć. Jesteś w Banderze. I też piszesz, że to jest szansa spotkania niesamowitych ludzi. I piszesz o Eleonorze z domu Długosz.
Tak.
I piszesz, że Bandera nie tylko ma historyczne związki z Polską, ale też silne współczesne więzi. Możesz nam o tym opowiedzieć?
Tak, Eleonora była, bo niestety odeszła w kwietniu tego roku, była ambasadorem Bandery i kiedyś ktoś do niej przyszedł i powiedział, że powinni poszukać siostrzanego miasta dla Bandery i zaproponowali jakieś japońskie miasteczko. Eleonora złapała się za głowę i mówiła, ale przecież my mamy polskie korzenie. No i z racji tego, że osadnicy, którzy osiedlili się w Banderze i dzięki temu jest to druga najstarsza polska osada w USA, a pochodzili z Rozmierza, spod Strzelca Opolskich, czyli z Opolszczyzny. Dzisiaj Strzelce Opolskie są miastem siostrzanym Bandery.
Znowu Bandera i Rodeo i młody chłopak, który siedzi, na czym on siedzi? Ja widzę jakiś drąg, to pewne jakieś ogrodzenie.
Supeczka, jeśli dobrze pamiętam.
Miałem szczęście zobaczyć pierwsze w życiu zwycięstwo Tonki. Obok mnie stała Vanessa, jego mama, która cała trzęsła się z radości. Tonka przejechał 8 sekund. 8 sekund. Potem umiejętnie zeskoczył z byka i stojąc już na arenie zdjął kask i cisnął nim w powietrze najwyżej jak potrafił. Czyli dla młodych ludzi też to nadal jest wyzwaniem i marzeniem?
Są dwa rodzaje rodeo, ja bym tak przynajmniej to nazwał. Jedno to jest zawodowy sport, gdzie zawodnicy są bohaterami młodych ludzi i nie tylko. I zarabiają gigantyczne pieniądze, ale też inwestują bardzo dużo w jeżdżenie od zawodów do zawodów samospisowych, które potrafi kosztować parę tysięcy dolarów. A drugi rodzaj rodeo to są korzenie rodeo. To jest to, od czego się wszystko zaczęło, czyli kowbojek w małej miejscowości, tak samo w Banderze w latach 50-tych, 40-tych, o czym też piszę w książce, stali się po prostu na jakimś placu w mieście i organizowali sobie zawody, żeby udowodnić, który z nich jest najlepszy w ich robocie. No bo jeżeli na co dzień jeździli konno i łapali bydło, to chcieli sobie po współzawodniczyć. I tak to wygląda też do dzisiaj, że oprócz dzieciaków, o których tutaj Tomkę wspomniałaś, mających aspiracje zostania zawodowcami, mnóstwo ludzi startuje w rodeo dla własnej przyjemności. Przyjeżdżają w piątek mamy, tatusiowie, synowie, córki, mamy okrążają beczki na czas, tata z synem łapią cielaka i jest to sport rodzinny.
Ale wiesz co, ja się trochę przeraziłam, bo tu jest zdjęcie fantastyczne zresztą. Powiedziałam o Tonku i on ma brata młodszego, to jest Torkę. Dwa bracia z tą samą pasją i na górze ten młodszy dosiada byka, a on ma chyba góra 6 lat.
On ma 6 lat, to była jego pierwsza. To tutaj akurat widzisz zdjęcie jego pierwszej w życiu jazdy na byku. Mhm. To są takie małe byki. Ale Tork przez rok czasu, przez cały sezon startował na owcach, bo nie wiem, czy wiesz, zresztą pisałem o tym.
No tak, właśnie.
5-latki wsadzane są przez rodziców na grzbiet owcy i wybiegają z tych samych zagród, z których startują zawodnicy jeżdżący na bykach. I muszą się jak najdłużej utrzymać na tej owcy. Mają oczywiście kamizelki ochronne, mają kaski i wielu daje się to dosyć długo. Ten, który jedzie najdłużej, ten wygrywa zawody. Na zawodach, na których ja byłem, owca Torka akurat postanowiła wybiec ze stadionu. Momentalnie po wybiegnięciu nagrody skręciła w lewo i zniknęła ze stadionu, przez co nie został sklasyfikowany. Wrócił do mamy zapłakany i powiedział, że on już dzisiaj nie jedzie. Ale rzeczywiście mnóstwo dzieciaków chce w tym startować. Czasami za namową rodziców, czasami same z siebie. Kiedyś w Houston na największym rodeo świata słyszałem zapowiedź, że teraz będzie jechał 5-letni Travis. Travis jak dorośnie chce zostać transformerem.
No nie. No dobrze, ale nie tylko banderze rodeo jest najważniejsze. Jak oni właściwie żyją?
O co pytasz? O zawód?
No pytam o to, że no wiadomo, jedzą śniadanie, mają rancha, ale o czym oni właściwie tak marzą? Czy oni są zadowoleni ze swojego życia? Czy zostają w tej banderze? Czy też myślą o tym, żeby pojechać do Nowego Jorku? To znaczy nie tylko na wycieczkę, ale w ogóle, żeby się wyrwać?
Oni sobie chwalą to, że żyją na prowincji, to, że są gdzieś na uboczu pędzącego świata. To, że żyją zgodnie z tradycją, to, że wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą i są w małej miejscowości, to, że sami współtworzą swoją społeczność. To są wszystkie te cechy, które cenią sobie ludzie osiadający w małych miejscowościach. W banderze osiada też sporo ludzi, którzy są z innych części Stanów, czasami z innych części Teksasu, czasami wręcz z północy Ameryki. A są tak zwani turyści zimowi, którzy przyjeżdżają z północy na zimę do Teksasu, bo tam jest zdecydowanie cieplej. Chodzi o to, żeby żyć wolniej. A na co dzień zajmują się mnóstwem różnych rzeczy. To każdy możliwy zawód. Jeden z chłopców, z którym rozmawiam w książce, jego mama pracuje w banku. Jedna z moich bohaterek codziennie dojeżdża 2,5 godziny do pracy. To tak jakby jeździć codziennie z Warszawy do Poznania, bo pracuje w przemyśle wydobywczym i zarabia grube pieniądze. Ktoś inny pracuje w przemyśle turystycznym. Ranch, tak jak my to rozumiemy w okolicach bandery, czyli duże hodowle bydła, dzisiaj już nie ma. No przestało być to opłacalne, bo trzeba do tego wielkich połaci ziemi. Mówiąc wielkie, w odniesieniu do Polski, to mówię o kilku tysiącach hektarów, bo 100 hektarów to nie jest wielkie w Teksasie.
No, można także hodować fantastycznych ochroniarzy, którzy mają rogi rozpiętości prawie 3 metrów.
No właśnie, to jest Sandra, czyli osoba, o której wspomniałem. Ona zamiast psa ma w swoim rancho byka, który ma na imię Howdy. I zabawne jest to, że każdy, kto przyjedzie do niej do domu, to zanim wysiądzie z samochodu, nie jest witany przez psa, tylko przez wielkiego wołu. Longhorna z 3-metrowymi rogami i znajomi się śmieją, że nigdy nie zostanie okradziona, bo takiego ochroniarza to nikt nie ma.
Proszę Państwa, to teraz mogę jeszcze powiedzieć, że Artur w tym Teksasie postanowił zostać aktorem. Tu cytuję. Dostałem płaszcz z epoki i rewolwer. Ustaliliśmy scenariusz i jako członek pijanej grupy kowbojów, którzy nie chcieli oddać szeryfowi broni, zostałem razem z kompanami zastrzelony na miejscu.
Dokładnie. W banderze jest taka grupa entuzjastów, ludzi, którzy robią to głównie dla przyjemności, a tak naprawdę jeszcze dopłacają do tego, bo sami muszą finansować sobie zakup strojów, amunicji, broni. Co ciekawe, broń, którą wykorzystują do pokazów, są to jak najbardziej działające pistolety, rewolwery, które można załadować normalną amunicją i zrobić komuś krzywdę. Więc zasady bezpieczeństwa są tam niezwykle ważne, tylko jeden z nich zawsze ładuje broń, żeby przypadkiem nie pomylić naboi. I strzelają się na oczach widzów, wysadzają toalety, opowiadają żarty, tworzą scenariusze, biorą je z opowieści, z historii, co się kiedyś w banderze działo. I wymyślają również własne. Czasami są statystami w filmach, w dużych produkcjach. W tym roku miał wyjść na platformę Netflix Showdown on Brothers. Nie wiem, czy się ukazał przed pandemią, może premiera jest przełożona, ale są tam też statyści właśnie z bandery. A takich grup rekonstrukcyjnych na terenie Teksasu jest sporo. A mają nawet swoje festiwale, w trakcie których współzawodniczą, są oceniani przez sędziów. Podobnie jak w Polsce, gdzie wiele osób zajmuje się rekonstrukcją, udają się w niewiecznych rycerzy albo strzelają z łuku, walczą na topory. To dokładnie to samo, tylko że tam historia sięga do czasów kowbojów, a nie do czasów średniowiecza.
No widzę tu Artura ze strzelbą w ręku i czołgi na dodatek. O nie, 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 nie. O tym to sobie państwo sami przeczytają. Aktywna sobota w RDC. Teksas to stan umysłu. To tytuł książki Artura Owczarskiego i za chwil parę wrócimy do rozmowy.
W garści zobacz jak i dokąd znów cię prowadzi. Chcesz tak żyć, zanurzać się w niej aż po szyję. Przeszłość to w przeciwną stronę bile. Wciąga cię w tunele czasu i znów błądzisz w sysarze. Rozpoznać tego nie zdążysz. Przeszłość to twa achillesowa pięta dręczy cię i staje się natrętna. Powiedz jej, że ty nie, nie ciągniesz po dnie, lecz śmigasz po niebie. Hola, hola, nie tędy droga, niech wie, że nie ma już ciebie. Powiedz jej, że ty nie, nie ciągniesz po dnie, lecz śmigasz po niebie. Ty jak szpieg, a to jest twoja akcja. Tylko spójrz, za bardzo stoi jak Andara. Nie mam nic do zaoferowania. Powiedz jej, że ty nie, nie ciągniesz po dnie, lecz śmigasz po niebie.
Aktywna sobota w RDC. Jesteśmy z Arturem Owczarskim, autorem tym razem książki Teksas to stan umysłu. Powiedziałam, że widziałam tutaj na zdjęciu oczywiście Artura ze strzelbą, ale żeby było jasne, Artur do zwierząt nie strzela, prawda?
Prawda.
No i bardzo dobrze. No to teraz mamy, to miało być na końcu, będzie teraz. Johnny Walker, ale nie pijemy.
Nie.
Opowiadaj, Johnny Walker.
Johnny Walker ma jakieś 2 metry wzrostu, jest czarny i ma siwą brodę i waży ze 130 kilo może, więc jest postawnym facetem. Jest bardzo uznanym kucharzem. Znalazłem go, dotarłem do niego przez taką bardzo starą i bardzo szanowaną gazetę w Teksasie, która nazywa się Texas Monthly, która nakręciła o nim materiał. Jest to kucharz, który po 60. jest uważany za jednego z lepszych mistrzów barbecue w Teksasie. Miałem tą okazję, żeby spędzić tam prawie cały dzień, a tak naprawdę noc, bo zaczęliśmy gotowanie o 4 nad ranem, jeśli dobrze pamiętam, 4-5 rano jakoś. I trwa ten proces, tak naprawdę to on się zaczyna o 15, a o 4-5 rano przyjeżdżamy po to, żeby go dokończyć. Więc jest to bardzo długotrwały proces pieczenia mięsa na stosunkowo niskiej temperaturze, dlatego trwa to tyle godzin, a później umiejętnego podtrzymywania ciepła i nawilgotnienia tego mięsa, tak aby klient, który przyjdzie o 12 czy 14, miał soczyste żeberka albo mostek cielęcy podany prosto na talerz. Podgrzewa się to w ten sposób, że jest cały czas utrzymywany w piecu na niskiej temperaturze, ale jednak gorącej, a z miskami z wodą, żeby mięso przechodziło cały czas z wilgocią, nie wysychało. Są to bardzo, bardzo takie procesy, które jeżeli nauczymy się ich na pamięć i wyczujemy, są powtarzalne, ale potrzeba wiele lat praktyki, żeby naprawdę zrobić dobre barbecue.
Ja mam tu krowę na zdjęciu i tu jest wszystko napisane. Co, jak się nazywa w tej krowie? Wiesz co, to każdej kucharce by się przydało. I jest tak napisane.
A, mówisz o rozkładówce. Jaka część krowy, jak się nazywa?
Krowy z wolnego wybiegu to jednak co innego. Zapachu i smaku ich mięsa nie da się niczym porównać. Ilekroć w Polsce czy gdziekolwiek na świecie zamawiam stek, waham się przed ostateczną decyzją, bo Teksańczycy ustawili poprzeczkę tak wysoko, że boję się smakowego rozczarowania.
Dokładnie. W Teksasie masz dwa rodzaje hodowli. Masz wielkie farmy przemysłowe, gdzie wielu farmerów dostarcza swoje sztuki bydła, które jest karmione paszą, podawane są antybiotyki, a to masowa produkcja mięsa. Są też rancza, na których krowy żyją wolno. I to wielkie rancza, mówię o setkach lub tysiącach hektarów. Mhm. Krowy sobie wychodzą któregoś dnia przed siebie, łapane są po roku. Dopiero namierzane i zabiera się do rzeźni jakąś część stada, a cała reszta puszczana jest dalej wolno. I takie krowy, chodząc po ranczo, jedząc to, co znajdą, są zupełnie innymi krowami. To są krowy, które nigdy nie widziały stodoły.
No to mięsko musi być dobre. Tu jest tyle tego mięska na zdjęciu.
No dopiero żywność naturalna.
No właśnie. Ale skoro już jesteśmy przy mięsku, to teraz będzie o winnym Teksasie. Bo co prawda, cytuję Artura Owczarskiego, wino nie jest pierwszym skojarzeniem, jakie wywołuje nazwa Teksas, ale za jakiś czas, może za dwie dekady, może szybciej, świat się dowie o tutejszych winnicach. Od mniej więcej 20 lat lawinowo rośnie liczba terenów przeznaczonych pod uprawy winorośli. Zarówno w północnej części stanu, na wielkich równinach, jak i w Hill Country. Winiarstwo w Teksasie to nie jest jednak pomysł ostatnich lat. Tradycja sięga XIX wieku. Najdłużej działająca teksańska winnica to rok 1883.
Tak, czyli jeszcze przed prohibicją, kiedy wszystkie zmiotło z ziemi polityka. Natomiast to jest niesamowite. Mnie to bardzo zszokowało, że Teksas to wino i jest taka miejscowość założona przez Niemców, nazywa się Fredericksburg, przez którą przechodzi winna droga, Wine Road. I to jest koło 100 mil, wzdłuż których rozmieszczone są teksańskie winnice. Są to miejsca niezwykłe z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma starszych niż 20 lat, 25 maksymalnie, a większość ma 15-20 lat. Do dzisiaj właściciele, założyciele tych winnic chodzą tam między winoroślami i smakują owoców, więc legendy, najlepsze wina teksańskie rodzą się właśnie teraz. Kiedyś ci właściciele będą w katalogach firmowych, będzie o nich się pisało, że to oni odważyli się zmienić swoje życie i założyć pierwszą winnicę. W większości tych winnic są miejsca degustacyjne, z czego też żyją ci ludzie, bo za kieliszek wina płaci się $12, czy za degustację kilku rodzajów połyku. Można zamawiać skrzynkami, wino dostarczą do każdego zakątka USA, ale na różnych zasadach, bo możliwość eksportowania z jednego stanu do drugiego zawsze jest ograniczona w inny sposób przez prawo. Bardzo dużo winnic ma otwartych przy okazji restauracje, gdzie można jeść i rozmawiać o winie. W ogóle ta Wine Road idąca przez Fredericksburg urosła na miano drugiej doliny Napa w Kalifornii. Jest to wielki przemysł turystyczny, gdzie mnóstwo ludzi z Houston, z Dallas przyjeżdża z Ochim, przyjeżdża na całodniowe albo kilkudniowe wycieczki, spędzając czas we Fredericksburgu, które jest bardzo urokliwe, chyba najbardziej zadbane i czyste miasteczko, jakie widziałem w Teksasie. I przy okazji degustują wina, które winnice można zwiedzać jeżdżąc busami w zorganizowanych wycieczkach, no, tak jak ja, biorąc samochód i jadąc z miejsca na miejsce. Bardzo, bardzo ładne są te miejsca, więc jeśli ktoś lubi podróżować po europejskich winnicach, to w Teksasie też nie będzie czuł się wywiedziony.
To teraz jeszcze coś innego, coś nowego, o czym na pewno nie wiedzieliśmy. No w każdym razie nie wszyscy, bo Teksas i kurczaki w takim stylu, znowu cytuję Artura. No i jak tu nie kochać Teksasu? Kiedy pierwszy raz zobaczyłem klatkę z zamkniętymi w niej kurczakami, które chodzą po szachownicy pełnej numerków, oniemiałem. A dlaczego pomyślałeś, że to genialne?
Bo to jest bardzo prosta forma rozrywki, ale bardzo zabawna. Trafiłem na tę klatkę w ten sposób, że kiedy przyszedłem do 11 Street Bar w Banderze, to zobaczyłem gości ganiających kurczaki między stołami. I wszystkie trafiły do jednej klatki, która stała przy toalecie. Idąc do toalety zauważyłem, że na dole klatki jest szachownica. I zacząłem wypytywać, o co chodzi. I okazało się, że jest to lokalna zabawa, czyli wrzucamy kurę, kurczaka do klatki, obstawiamy numerki, stawiając na to gotówkę i tam, gdzie kura zrobi ślad we właściwy kurze sposób, to ten wygrywa na ten numerek, na który po prostu zrobi kupę. I jest takie miejsce w Austin, które mianowało się samo światową stolicą Chicken Shit Bingo, bo tak to się nazywa. Taka impreza odbywa się w sposób legalny co tydzień. Tam są małe kwoty do wygrania, 75, jeśli dobrze pamiętam, $300, w zależności od tego, w której loterii brało się udział. I ludzie przyjeżdżają i z zagranicy, i z Teksasu, i to jest w ogóle w Austin, więc w dużym kosmopolitycznym miejscu, mieście, gdzieś tam na obrzeżach. Bardzo mały barak, w którym jest salon, jest naprawdę świetna impreza. I kury zaznaczają tam szachownicę co tydzień, a ludzie wstawiają pieniądze. Bo na obrzeżach, czyli na ranczach, na małych miejscowościach, to jest nie do końca legalne. Właściciele barów nie mają licencji na hazard. Zazwyczaj robią to między sobą sąsiedzi, umawiając się między sobą, że obstawiają po $10. Ten, kto wygra, zgarnia całą pulę. Z kolei w Banderze kiedyś mi opowiadali, że raz do roku przed lokalny sklep, gdzie jest dosyć duży parking betonowy, wylany asfaltem, przywożą krowę i malują szachownicę na parkingu. I krowa też ma do spełnienia swoją rolę.
Na zakończenie miał być Johnny Walker, ale będzie zupełnie kto inny. I znowu cytuję Artura. Sam oczywiście wybierałeś te najważniejsze zdania na początek rozdziału, prawda?
Tak.
Bo one są tak celne, że każde zdanie albo dwa może być właściwie puentą całego rozdziału. I początkiem, i puentą. No to teraz mamy taki rozdział. Mieszkanie na ranczu to styl życia przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zestaw wartości, sposobu bycia i myślenia. Bliskości z naturą. Mit bycia kowbojem. Na prowincji wierzy się w Boga i modli przed posiłkami. Czy to w domu, czy w restauracji.
Dokładnie tak jest. Już żeśmy próbowali na ten temat porozmawiać na początku audycji. A ja byłem świadkiem wielokrotnie tego, że znajomi spotykali się w restauracji, godzina 13, bardzo gwarnej, wszyscy się śmieją, głośno rozmawiają, w pewnym momencie kelnerki przynoszą jedzenie i ktoś spośród dziesięciorga osób siedzących przy stole mówi, okej, to teraz się modlimy. I wszyscy nagle zamilkną, idzie krótka modlitwa, oczywiście nawiązująca do historii kraju, patriotyzmu, prezydenta i zgromadzonych przy stole, potem jest amen. I nagle wszyscy zaczynają się śmiać i dalej rozmawiać, jak gdyby w ogóle nie było przerwy na modlitwę. Jest to dosyć naturalne. Zdarza się często. Oczywiście nie wszyscy i nie wszędzie, ale jest to łatwo spotkać. I to jest właśnie to.
Tak zacząłeś rozdział o Hugh Assasony Fitzsimmons III. Bardzo dziwnie się nazywa. To jest teksański rancher w trzecim pokoleniu, hodowca bizonów, pszczelarz i pisarz. Bardzo ciekawy człowiek.
Tak, poznałem go, bo napisał książkę i skontaktował mnie z nim mój znajomy z Nowego Jorku, dziennikarz. To jest ciekawa postać. Jego dziadek był aktywnie działał w przemyśle wydobywczym w czasach Rockefellera. Pracował w firmie, w która oprócz wypłacania wynagrodzenia płaciła też w akcjach. A to się nazywało wtedy, jeśli dobrze pamiętam, Texas Oil, dzisiejsze Texaco. Mhm. Więc dziadek po 30 czy 40 latach pracy zgromadził taką fortunę, że kupił, uwaga, 5000 hektarów na granicy z Meksykiem, gdzie rodzina żyje do dzisiaj. I bohater jednego z moich rozdziałów jest wnuczkiem tego pana i posiada aktualnie około 1500 hektarów, bo ranczo zostało podzielone na członków rodziny, jego rodzeństwo. Zajmuje się dwoma rzeczami. Ma swoje małe pole naftowe. I to jest dosyć naturalne w Teksasie, że prędzej czy później, jeżeli firmy wydobywcze odkryją, że na naszej ziemi jest ropa, to przyjeżdżają, robią badania, stawiają instalacje, a następnie co miesiąc przychodzą pieniądze, które nazywa się mailbox money, bo odbieramy je w skrzynce pocztowej. I to jest taka pensja, którą każdy sobie bierze, nie robiąc nic. Druga pensja jest za gaz, no bo efektem ubocznym wydobycia ropy jest wydobycie gazu. Więc kolejny licznik pyka co miesiąc i co miesiąc wypłaca nam się pieniądze za gaz, który jest wydobywany z naszej ziemi. Ale ciekawym zajęciem, które bardziej oryginalne niż to, którym zajmuje się FIT, jest hodowla bizonów.
No właśnie.
Z tego, że kilka lat temu stwierdził, że chciałby robić coś bliskiego naturze i historii Teksasu. A ostatnie bizony na terenie jego ziemi były widziane pod koniec XIX wieku. Ściągnął z północy Stanów kilka sztuk bizonów i wyhodował stado około 300 sztuk, które co roku zwiększa po głowie o jakieś 50-60 sztuk. I on co roku odstrzeliwuje, to jest ciekawe, 50-60 najstarszych sztuk, pozwalając młodym rosnąć. Bizony żyją przez cały rok wolne, więc kilka dni przed czasem odstrzału razem ze swoim zarządcą muszą najpierw znaleźć stado. A to nie jest łatwe znaleźć 300 bizonów na takiej ziemi. No więc kilka dni je tropią, a później ustawiają małe namioty gdzieś w pobliżu stada i z około 20-30 metrów strzelają do tych zwierząt, zabijając około 60 sztuk i ten proces się powtarza raz do roku. Twierdzi, że nie wywozi ich do rzeźni, bo to zbyt duży stres dla zwierząt i dwa, mięso nie byłoby tak dobre, jakie jest, kiedy zostają zaskoczone. A no i te zwierzęta żyją wolno na tak dużym obszarze, więc cały rok...
Że może im się wydawać, że są wolne, bo nie widzą ogrodzenia. Tak,
tak,
to ogromny teren.
Mieć większego stada, ponieważ ta ziemia wyliczył nie wykarmiłaby większego stada, dlatego utrzymuje je mniej więcej na takim poziomie. Jest to mięso trzy razy droższe niż mięso wołowe i sprzedawane jest głównie bezpośrednio do restauracji. Zamrożone jest dobre do spożycia nawet rozpasu.
Znowu cytuję Artura. Hugh stara się nie marnować niczego, co można pozyskać z zabitego bizona. Z kości produkuje puszkowany rosół. W trakcie naszej rozmowy wyjmuje z szafki skórzaną teczkę i portfel. Najwyższej jakości produkty ze skóry bizona trafiają do sklepów i branży reklamowej. Czaszki przekazuje czasami Indianom w Dakocie. Są im niezbędne do rytualnego festiwalu Sundance, który raz do roku gromadzi tysiące ludzi. Mężczyźni, którzy zdecydowali się na rytualny taniec, wbijają sobie kołki w skórę piersi lub pleców i na linkach ciągną czaszki po ziemi, aż do wyczerpania lub pęknięcia skóry.
No, to jest zakazany festiwal,
właśnie.
Nie wolno go organizować, ale tak zwane off the record, wiadomo, że to się dzieje. To jest bardzo stara tradycja plemion indiańskich, ludów koczowniczych. To był sposób mianowania na mężczyznę, bardzo bolesny. Nie wolno też tego fotografować, bo jeżeli ktoś dostąpi tajemniczenia i weźmie udział w takiej imprezie, to na pewno nie może robić zdjęć. Więc nie warto szukać tego nawet w internecie, bo nie znajdziecie. Ale takie rytuały się odbywają, no i potrzebne do nich czaszki bizonów są.
A hamburgera z bizona jadłeś?
Jadłem. Dostałem właśnie zamrożone mięso i robiliśmy z Eleonorą burgery. Raczej Eleonora robiła je i opowiadałem o bizonach. Bardzo dobre.
A kim jest Eleonora?
Eleonora jest, tak jak rozmawialiśmy, była, bo odeszła w kwietniu. Była.
A już sobie przypomniałam. Ta z Bandery. Tak.
Tak, dokładnie.
No słuchaj, ty w tym Teksasie byłeś kilka razy. Napisałeś książkę. To jest tak dużo wiadomości, że powiedziałabym 24 godziny by nam nie wystarczyło.
Zdaję sobie
sprawę. Ile razy byłeś w Teksasie?
Byłem dwa, natomiast byłem bardzo długo, bo razem to było 7-8 tygodni. I to, uwierz mi, nie było dni leżenia na kanapie i myślenia co dalej, tylko większość dni miałem wypełnionych harmonogramem spotkań i rozmów i lub przejazdów, a dystanse potrafią być szokujące, bo nieraz zdarzyło mi się na nawigacji zobaczyć informację, że następny zakręt mam wykonać w 450 km. Na Chicken Ship Bingo, żeby zobaczyć je w Austin, tak mi się ułożyła logistyka podróży, że musiałem przejechać 800 km na godzinę 16. Więc te przeloty tam są też niesamowite.
A co ci najbardziej utkwiło z pamięci z tych 8 tygodni?
Chyba ogólny klimat. Każda z tych rzeczy. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów, gdzie sama bandera ma ponad 100 stron i mogłaby stanowić kilka rozdziałów. Ludzie uwielbiam podróżować od człowieka do człowieka, a nie od miejsca do miejsca, bo miejsca odkrywam przy okazji. Ale historię tych ludzi, które zebrałem, ja nagrałem ponad 70 godzin wywiadów, a to jest clue i to jest wartość tej książki.
To może napiszesz drugą część?
Nie wiem, czy czytelnicy chcieliby czytać drugi raz o Teksasie, natomiast Stany są na celowniku.
No ja wiem, że ty też byś sam chyba nie chciał, bo ciągle piszesz o czymś innym. I to bardzo dobrze, bo to emocje odgrzewane już nie są takimi samymi emocjami. W każdym razie ja w Teksasie nie byłam. Ale jak przeczytałam książkę Artura, Teksas to stan umysłu, a najbardziej to mi się podoba Teksas z westernów, chociaż nie wiem, gdzie by było 7 wspaniałych kręconych, nie mam pojęcia. No, ale tak sobie kowbojów na ogół wyobrażamy, prawda?
Może w Meksyku.
No właśnie, a poza tym kowboje są nie tylko w Teksasie, żeby było jasne. To jak ja przeczytałam tę książkę bardzo wnikliwie Artura, to po prostu mi się spodobało, bo czasem mi się wydaje, że tam życie płynie wolniej, że życie płynie w zgodzie z naturą, że ci ludzie na pewno mają problemy różne, życiowe, ale jakoś wydaje mi się mniej stresowo sobie z nimi radzą, prawda?
Pytanie, dlaczego zabrałem się za temat Teksasu i to jest chyba, ty odpowiedziałaś na to pytanie, bo w dzisiejszej globalnej turystyce dużo z nas szuka miejsc z dala od turystów. Opowiadamy o czymś i mówimy, wiesz, tam nie było ludzi.
No właśnie.
Szukamy takich miejsc i szukamy czegoś, co nie jest plastikowe i pełne butików z pamiątkami, no to musimy trafić między ludzi w miejsca nieoczywiście piękne. Jak piszecie Bandera w wyszukiwarkę i wybierzecie zdjęcia, to tam nie ma oszałamiających widoków i miejsc fontan, które można zobaczyć i powiedzieć wow, ale tam pięknie zrobiłem zdjęcie. Nie, tam trzeba po prostu posiedzieć i pogadać z gościem przy barze. I o to chodzi.
Proszę państwa, to teraz będzie puenta. A ta puenta będzie naszym początkiem. Bo to jest, Artur, najważniejsze zdanie dla mnie w tej książce. Bycie Teksańczykiem to styl życia, myślenia, mówienia, zachowania i postrzegania świata. Teksańskie tradycje to nie elementy skansenu, przywoływania historii. To teraźniejszość na stałe osadzona w umysłach mieszkańców. Teksas to stan umysłu, książka Artura Owczarskiego. Naprawdę nie tylko dla podróżników. Lektura obowiązkowa. Bardzo ci dziękujemy za to sobotnie spotkanie. Dzisiaj na pewno będziemy w Teksasie. Cały dzień.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, do usłyszenia.
Lepiej bierzesz niecałego, potem zmieniasz tak jak klocki Lego. To wyrzucić, tamto zmienić, żywe drzewo, ale bez korzeni. Po co brałaś nie takiego, skoro chciałaś mieć innego? Śmiać się nie chcesz w PKS-ie, marzy ci się tylko w Mercedesie. Rzucę ciebie, rzucę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz. Rzucę ciebie, rzucę nas, rzucę ciebie, rzucę nas. Nie chcę tańczyć tak jak grasz. Rzucę ciebie, rzucę nas. Mówisz do mnie, że stracałem. Wybacz, ale z ręką już nie chciałem. Sushi, wino, kino, kawa, no i z łaską raz w miesiącu seks, zabawa. A w własności wielkie włości trudno szukać tu miłości. Ciągle zmieniasz moje plany, pakuj się i jedź do swojej mamy. Rzu- rzucę ciebie, rzucę nas. Nie chcę tańczyć tak jak grasz, rzucę ciebie, rzucę nas. Rzucę ciebie, rzucę nas. Nie chcę tańczyć tak jak grasz, rzucę ciebie, rzucę nas. Mam być twoim bankomatem, ja chcę zawsze być twoim chłopakiem, nosić kwiaty i muszelki, a nie jak ten makler, czerwone szelki. Chcę byś była przy mnie blisko i stworzyła nam w domu ognisko. Dzieci rodzić, ogród bielić, na Facebooku nie, nie pierdzielić. Rzucę ciebie, rzucę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz, rzucę ciebie, rzucę nas. Rzucę ciebie, rzucę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz, rzucę ciebie, rzucę nas. Rzucę ciebie, rzucę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz, rzucę ciebie, rzucę nas. Rzucę ciebie, rzucę nas, nie chcę tańczyć tak jak grasz, rzucę ciebie, rzucę nas.
I to już wszystko na dziś. Za tydzień spotkanie z Katarzyną Kalicińską, podróżniczką i autorką książek z zamiłowania. Jeszcze wcześniej w czwartek Kultura według Kron o godzinie 13.35 i wyjątkowo kreatywna para Magda Engelmajer i Szymon Turkiewicz, czyli Teatr Mest i ich najnowsza sztuka Minimalsi. Żaneta Tomala dalej aktywnie realizuje program RDC. Małgorzata Kron, czyli ja, aktywnie będę realizować trening 36 minut, a po ósmej w RDC ciotka książkula.